Dobrze, że jesteście. To taki znak, że to adwentowe słuchanie gdzieś powoduje, że zapragnęliśmy i zatęskniliśmy za Panem Bogiem. Wczoraj opowiadałem o wierze pełnej, młodej wierze, pełnej ideałów, która wystawiona jest na próbę życia. A ta często przynosi rozczarowanie światem, innymi ludźmi, księdzem, który już nie pachnie cedrem i bergamotą, sobą samym jako grzesznikiem, a nie kimś świętym, absurdem i cierpieniem, złem świata, które w nas uderza, i to zarówno w dobrych, jak i w złych, to, że tak trudno pogodzić się z przemijaniem i z tym, że człowiek jest, jak mawiał filozof, bytem ku śmierci. Tak trudno też wytrwać w bliskości. Te wszystkie zdarzenia powodują, że można się od Pana Boga odwrócić, ale można też Mu na nowo uwierzyć. Wtedy wiara dojrzewa, wyrasta z takich młodzieńczych iluzji, z pewnego rodzaju naiwności. Przyjmuje życie bez znieczulenia. Mówiłem o tym, że wiara to jest taki wysiłek reinterpretacji tego właśnie, czego doświadcza. Najpierw przyjęcia tego swojego życia i losu, a więc wiara jest pokorą, a potem jest decyzją. Decyzją na Boga pomimo wszystko. Decyzją na działanie, bo wiarę poznajemy, jak mówi święty Jakub, po owocach. A jednocześnie, kiedy decyduje się na Boga, to właśnie powierzam, opowiadam Mu siebie i swoją historię i uzyskuje tożsamość. Staje się Chrystusowy i to jest bardzo intymne w wierze. I nie ma wiary poza tą intymnością. Te wszystkie doświadczenia i te trudy są w związku z tym drogą wiary. Wiary, która potrafi nasze życie ocalić, dać zrozumienie i w ten sposób daje też swego rodzaju radość. Mówiłem, że ta radość jest owocem i o tym miało być dzisiaj. Owocem czego? Jaki smak ma ten owoc? Chciałoby się powiedzieć, jaki ma wygląd, jaki zapach, jak rozpoznać ten czas radości i skąd ona przychodzi. Czy przychodzi gdzieś z zewnątrz, czy jest ona czymś, co wypływa ze mnie samego? Chciałbym, żeby mottem tego naszego spotkania dzisiaj i słuchania było to jedno zdanie z dzisiejszej Ewangelii. Celnicy i nierządnicy wchodzą przed wami do królestwa. Kiedy słyszę te słowa, to czuję się lekko zawstydzony, jako ktoś, kto mniema o sobie, że jest blisko Pana Boga. Słyszę też mojego współbrata, ojca Joachima Badeniego, który zaciera ręce na salce rekreacyjnej i mówi: miałem sen. Śniło mi się, że tłum świętych dominikanów, profesorów, autorów książek, wybitnych kaznodziejów śpiewa Salve Regina i idzie sobie tam do nieba. Ja nagle święty Piotr otwiera drzwi, a obok idzie taki drugi tłum. Takie panie w takich rajstopach, to się chyba kabaretki nazywa, wysokie obcasy, tak niezupełnie są umalowane albo przemalowane. Takie wesołe towarzystwo takich różnych pogubionych. Oni tak śpiewają sobie, lekkim krokiem idą, a święty Piotr mówi: proszę, proszę, zapraszam do środka, państwo pierwsi, panowie poczekają. Potem się pyta ten dominikanin jeden z drugim: jak to? To my czytaliśmy świętego Tomasza, modliliśmy się, śpiewaliśmy psalm, odmawialiśmy brewiarz. Ale oni się znają na miłości. Oni w tej swojej biedzie, gdzieś w tym pogubieniu, jednak szukali miłości. A Bóg pyta zawsze o miłość. I stąd chciałbym, żeby temu naszemu spotkaniu dzisiaj towarzyszyło nieustannie to zdanie. Celnicy i nierządnicy wchodzą przed nami do królestwa. A wejść do królestwa to jak w innym fragmencie czytamy, w innym fragmencie Ewangelii, to wejść do radości swojego Pana. To spotkać się ze swoim Bogiem i się z Nim w pełni zjednoczyć, ucieszyć się Nim. Biblia będzie używała takich obrazów, jak zasiąść do stołu i ucztować, świętować. To są te chwile, kiedy te drzwi nieba rzeczywiście są dla mnie otwarte. A celnicy, nierządnice, zobaczcie, oni mało zrobili. Nie zaznaczyli swojego życia jakimiś wielkimi dziełami. Cóż oni dokonali? A jednak mają pierwszeństwo, mają tę łaskę, że o wiele łatwiej są gotowi przyjąć Pana Boga, który przychodzi. Bo radość jest owocem tego, że ja potrafię przyjąć Boga, takiego, jaki przychodzi do mojego życia. Radość jest właściwością samego Boga. To jest ten, który stwarza świat i cieszy się tym światem. Mówi, że to, co stwarza, jest dobre. To, co stwarza, jest piękne. Bóg cieszy się człowiekiem, każdym. Dlatego, że Bóg widzi nasze możliwości. To ponoć było tak z objawieniami w Lourdes, że Bernadetta Subiru, malutka dziewczynka, która spotkała Matkę Bożą, biegnie do proboszcza po jednym z pierwszych objawień i mówi: księże proboszczu, proszę tutaj zbudować bazylikę, bo Matka Boża kazała. Proboszcz, jak to proboszcz? Kościół instytucjonalny z lekkim niedowierzaniem spogląda i mówi tak: wiesz co, może ci Matka Boża to kazała, ale ja nie bardzo wierzę. Przyjdź za tydzień, ale zapytaj Matki Bożej, jakie ja mam grzechy. Jak mi powiesz, jakie ja mam grzechy, to pomyślimy o budowaniu bazyliki. Po tygodniu Bernadetta Subiru wraca do proboszcza i mówi, zapytana przez proboszcza, no jakie te grzechy? On mówi, Pan Bóg nie pamięta grzechów proboszcza. No jest coś takiego, że Bóg, w którego wierzymy, On widzi nas jako dobrych, widzi nas jako pełnię możliwości. Nie jako tych pogubionych, pomieszanych, gdzieś tam uwikłanych w nasze ciemności, ale widzi to, kim możemy być. Tak na nas spogląda i tak na nas czeka. Czeka na naszą pełnię, aż do niej dojrzejemy, aż staniemy się w końcu w pełni sobą. Zadaje to pytanie z raju: Adamie, gdzie jesteś? No gdzie jesteś? Gdzie się schowałeś w swoim życiu? Gdzie ugrzązłeś? I czeka na odpowiedź. Ten Adam z raju się schował, ale Bóg na ciebie, na mnie czeka. Czeka na odpowiedź, chce, żebyś wyszedł mu naprzeciw. Ewangelia świętego Jana powie wyraźnie, że poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. Usłyszała to też Samarytanka przy studni. Pan Jezus jej po prostu wytłumaczył. Opowiedział jej własne życie. Tak, ten, z którym żyjesz, to nie jest twój mąż. Mąż, miałaś już pięciu mężczyzn. I ona nagle biegnie do tej swojej wioski i wszystkim opowiada: spotkałam Pana i On mi to opowiedział. On jest niezwykły. To jest ktoś, kto ma żywą wodę. Chodziło tylko o to, żeby być tym, kim się jest w tym momencie. Nikogo nie udawać, nie ukrywać się, nie zasłaniać się. To było wyzwolenie. Trudność, którą pokazuje dzisiejsza Ewangelia, trudność faryzeuszów, to jest taka, że oni są tak pobożni i są tak zasznurowani, tak porządni, czasami tak porządni, jak Kościół bywa porządny w takich instytucjonalnych przejawach, że tam już nie ma miejsca dla Pana Boga. Tam już nie ma miejsca na łaskę. Tam jest tylko cyfra. Tam jest tylko przepis. Tam jest tylko tak ma być, tam porządek. A Bóg przychodzi w te miejsca, gdzie jest jakieś pęknięcie, gdzie jest jakaś rysa, gdzie coś jest otwarte, gdzie jest rana. Spotkanie z Panem Bogiem zawsze jest wydarzeniem. Jeżeli mówiłem wczoraj o intymności z Chrystusem, to jest wydarzenie. To nie jest coś, co można mieć, co przeżyć raz i to już wystarczy. To się wydarzy. Wierzyć w Boga to znaczy trwać w takim wydarzeniu i być nieustannie otwartym na to, że to się dzieje, a nie, że było wczoraj albo że będzie jutro, jak się tak w życiu wyszaleje i potem na Pana Boga zdecyduje. To jest kairos, wydarzenie Boga. I chciałbym na dowód tego, co tutaj opowiadam o Panu Bogu, pokazać taki katalog z Nowego Testamentu. Taki katalog odnalezionych przez Pana Boga. Wybór jest prywatny, mój osobisty. Można by pewnie dłużej Ewangelię sczytywać i znaleźć jeszcze inne przykłady, inne postaci. Natomiast chciałbym, żebyście to zobaczyli, żebyście tego prawie doświadczyli. Szawę. To tak od końca. To jest Nowy Testament, ale już te dzieje apostolskie. Szaweł dyszący takim gniewem, takim słusznym gniewem prawego człowieka, który chce porządku, chce przestrzegania prawa. To taki Polak katolik, taki dzisiaj byśmy mogli użyć takiej metafory, taki prawdziwy, on będzie walczył o wartości, tak będzie zawzięty, że nawet będzie w stanie mordować. Przestrzeń, w której jest poczucie słuszności, racji, aż po szyję ma te racje zawiązane. Ale nie ma miejsca na prawdę. Co robi Pan Jezus? Bo jest ten kairos spotkania z Jezusem. Wysadza go z tej jego pewności. On musi upaść na ziemię. Spada z konia, traci to swoje poczucie pewności, traci wzrok. Po to, żeby na nowo zobaczyć, żeby dać się poprowadzić. I dla Pawła radość bycia odnalezionym to jest radość człowieka, który dał się poprowadzić za rękę obcym sobie ludziom. Dzisiaj możemy powiedzieć, dał się poprowadzić Kościołowi. A ten Kościół wcale nie był na niego taki otwarty, bo doskonale pamiętał jego grzechy i to, że nie jeden chrześcijanin stał się męczennikiem przez Szawła. Ale Bóg jest większy niż ludzki grzech. I Bóg chciał Pawła wezwać ku sobie. Pokazać, że to całe jego piękno dopiero się stanie. On je wyzwoli. Ale niech najpierw da się poprowadzić przez ciemność. Niech uczy się jak dziecko zaufania. Chrystus dał mu dostęp do słabości. Zobaczcie, nie moc, ale słabość. I święty Paweł będzie potem mówił, że chlubi się ze swoich słabości. To była droga Chrystusa do Szawła. On go odnalazł w jego słabościach, ale musiał mu je pokazać. To było dosyć mocne działanie. Taki Pan Jezus, który przychodzi i tak wysadza z siodła, wysadza z pewności, zabiera wszystko. Ale jest też inna historia. Historia Zacheusza. I znowu mamy doświadczenie człowieka uwikłanego w grzech. Bardzo lubi pieniądze. Kto z nas nie lubi pieniędzy? One dają takie poczucie możliwości, władzy, że mogę sobie na różne rzeczy pozwolić. A on te pieniądze pobiera od Żydów, żeby wysyłać do Rzymu. A więc dodatkowo jeszcze jest zdrajcą. Co więcej, trochę tam jest w tym wszystkim machlojek, więc zawsze do swojej kiesy tam coś jeszcze odkłada. Także biedny nie jest. Ograbia swoich braci i swoje siostry w wierze. Nienawidzą go. Pokazują jako kogoś, kto jest zdrajcą i nieczysty. Ewangelia mówi, że jeszcze był niskiego wzrostu. Coś wiemy na ten temat. Nie? Niskiego wzrostu i on wchodzi na drzewo i w tym listowiu gdzieś się ukrył, żeby zobaczyć Pana Jezusa. A to Jezus go zobaczy. I mówi, zejdź prędko. Radość, która mówi, idę do Twojego domu, nie brzydzę się Tobą. Będę z Tobą ucztował, będę siedział przy stole grzesznika. Będę dzisiaj gościem w Twoim domu. Co mówi Jezus o sobie? Mówi, że nic go nie zatrzyma. Nie zatrzymają go ludzkie opinie. Zobaczcie, jak my działamy często jako wspólnota Kościoła. Ile mamy takich oceniających opinii, które wyrzucają i wykluczają ludzi gdzieś na zewnątrz. Jeszcze o tym za chwilę powiem. Jak łatwo jest tak kogoś się pozbyć, bo taki nie nasz, bo nie jest taki sam jak my, bo jeszcze gdzieś błądzi, bo jeszcze jest niecałkiem gotowy. A Jezus przychodzi i upomina się o niegotowego. Co robi Zacheusz? Wybiega z radością, bo został odnaleziony. Mówi, że chce naprawić zło, że rozda swój majątek, że będzie wynagrodzi to, co było krzywdą, którą wyrządził innym ludziom. Ale w tym katalogu są i inne osoby. Jest Bartymeusz, ślepiec, nic nie widzi, od urodzenia. To jest przekleństwo losu, urodzić się z jakimś upośledzeniem. Cierpi z tego powodu, zdany jest na łaskę innych ludzi. Siedzi i nie ma, kto by go gdzieś tam przeprowadził. Usłyszał o Jezusie. I woła, ulituj się nade mną. Ale kiedy Jezus przychodzi, zadaje mu pytanie. Co chcesz, żebym ci uczynił? Panie, sprach, abym przejrzał. Odwołuje się do jego tęsknoty. Więc pokazuje, że Bóg jest tym, który słucha. Słucha tej takiej tęsknoty, którą człowiek ma gdzieś najgłębiej w swoim sercu zapisane. I on to słyszy. Ale my nie wiemy, jaka jest nasza tęsknota, bo my żyjemy gdzieś na powierzchni. Tak ślizgamy się między sprawami dnia codziennego. Tak trudno jest stąpić gdzieś w głąb siebie i zapytać, o co mi chodzi, za czym tęsknię, czego pragnę. Ale Bartymeusz doznaje spotkania z Jezusem, którego uzdrawia i przywraca mu światło, dlatego, że ta tęsknota jest tak wyostrzona. Ma radość widzenia. Znowu widzi kształty twarzy ludzi. Jawna grzesznica, ta, która ciągle szuka miłości. Ja mam dla niej bardzo duże współczucie, bo myślę, że często ludzie, którzy ugrzęźli w jakichś różnych nieformalnych związkach, sytuacjach, w których są kochankami, szukają miłości. Naprawdę tęsknią za taką bliskością dla siebie. To nie jest tylko taki moment, gdzie człowiek szuka wrażeń, ale często gdzieś jest taka tęsknota za kimś dla siebie, a potem to jest takie już uwikłane w emocje, w zależności. Trudno czasami z tego się otrząsnąć. Jawnogrzesznica złamała zasady i sięgnęła po cudzą miłość, po ludzi, których nie wolno jej było kochać, bo byli czyimiś mężami, a ona ich wybrała. Wszyscy o niej wiedzą, że jest cudzołożnicą. I prawo każe ją zabić. Są kamienie sprawiedliwości w ręce zaciśniętych pięści. A Jezus na nią tylko spojrzał. Ta kobieta, która była pełna wstydu, pełna lęku, pełna takiego poczucia, że nie zasługuje na nic, spotyka się ze spojrzeniem, które przywraca jej godność. Ona jest ocalona w tym spojrzeniu, bo nagle zobaczyła siebie tak, jak ją widzi Jezus. To jest cud wiary. On mówi, przebaczają ci się twoje grzechy. Czynię ciebie nową. Ja znam twoją tęsknotę za miłością. I to jest radość tego spojrzenia Jezusa. Radość bycia odnalezionym. Podobna sytuacja będzie z Marią. Ta już w żałobie po śmierci Jezusa, kiedy złożony został do grobu, biegnie jeszcze z tym swoim płaczem i z tą swoją miłością, taką intymną właśnie miłością do Pana. Biegnie do grobu, a tutaj grób pust. Nie rozumie tego. Rozrzucone chusty. Czuje się zagubiona. Jeszcze kolejne cierpienie dodane do tego opuszczenia, do tej żałoby, do tego, na co się napatrzyła, do tego umierania na krzyżu. I nagle to jedno słowo i to wezwanie, Mario, wszystko się zmienia. Bóg, który mówi do ciebie po imieniu. Bóg, który zna to ciebie tam w środku. I on dokładnie, ona na to reaguje, bo ona go nie poznała. Pyta go, ogrodnik, nie ogrodnik, gdzie go zabrałeś? Powiedz mi, a ja się nim zaopiekuję. On mówi, Mario, to ja, Pan. I ona potem z tej radości biegnie. Ona już nie może iść, ona biegnie do apostołów, wraca do Jerozolimy i tam opowiada, że spotkałam Pana. I można by tych osób odnalezionych przez Chrystusa pewnie jeszcze przywoływać tysiąc. I te z kart Ewangelii, i opowieści o świętych, i nasze osobiste historie. Bo Bóg się o nas upomina. Bo jest tym pierwszym, który ma do nas prawo. Ja pozwolę sobie na taką rodzinną historię, dlatego że ona ciągle ma jakieś nowe odsłony i na Freda kiedyś opowiadałem o mojej babce Magdalenie różne rzeczy, bo to jest taka babka od mojej wiary trochę. Ale nie tak dawno spotkałem się z moją ciotką i usłyszałem rzecz, która dla mnie była wstrząsająca. Taka historia, która brzmi trochę jak taki kaznodziejski przykład edukacyjny. I dlatego mam zawsze taki rodzaj skrępowania, opowiadając to. Bo to jest takie, no aż, no, usłyszycie za chwilę, tak? To było już po wojnie. Moja babka przeżyła wojnę z szóstką dzieci. Udało się cudem uratować ciążę, którą miała. Dziadek zginął, kiedy już była w ciąży. Uciekli z Jasła, zamieszkali w Gorlicach w jakimś jednym malutkim pokoiku, niedogrzanym. Dzieci spały na podłodze. Babcia na jednym, jedynym łóżku, jakie było w domu, spała z moim ojcem, Antkiem. Ale nie mieli nic do jedzenia. Nie mieli środków do życia. Babcia ciężko pracowała, coś tam brała, pomagała różnym ludziom w domach, sprzątała, żeby choć co mieć do garnka włożyć i nakarmić te armię dzieci. I pewnego dnia po prostu miała już dosyć. Ona, która jest w historii rodzinnej i w opowieściach rodzinnych takim wzorem wiary, miała dosyć. I tej opowieści mi nigdy nie opowiadano do tego czasu spotkania z ciotką. I ona mówi, i babcia wtedy napaliła w piecu, nawkładała tam różnych szmat do tego pieca, pozasuwała odpływy powietrza i to miało być już koniec, bo ona nie była w stanie udźwignąć tego cierpienia, tego wołania tych dzieci, tego płaczu, tego głodu i tej beznadziei. I dokładnie kiedy to wszystko było zaplanowane, śpią, w nocy pukanie do drzwi. Pukanie do drzwi i otwiera się babcia zła, bo wszystko miało się skończyć, już miał być finisz. Otwiera te drzwi, wchodzi ksiądz i mówi coś takiego. Przyszedłem do Pani, bo przed chwilą był u mnie mężczyzna, który powiedział, że tutaj pod takim i takim adresem jest kobieta, która ma 7 dzieci i są bardzo głodni i natychmiast trzeba im zanieść chleb. I ja przyniosłem Pani chleb. Moja babcia wtedy się rozpłakała. Potem, kiedy próbowano dopytać księdza, jak wyglądał ów mężczyzna, to wygląda na to, że to był nieżyjący już dziadek. Więc to upominanie się Pana Boga o nas jest niezwykłe i na różne sposoby się dokonuje. Bo Bóg chce nas ocalić, bo Bóg chce nas rozradować sobą samym. Bywa, że po ludzku przegrywamy, że ugrzęźliśmy. Takie są nasze grzechy, wstydy, jakieś uczucia, które nami władają, nie panujemy nad nimi, nie rozumiemy ich, ale Boga nic nie zatrzyma. Adwent to jest czas, w którym świętujemy to zstępowanie Boga w naszą ciemność, po to, żeby ją rozświetlić. To jest rodzaj ruchu miłości. Bóg wyrusza ku człowiekowi, bo rozradował się człowiekiem, rozradował się mną i Tobą. To jest tak, że Bóg Ojciec rozradował się w Duchu Świętym swoim Synem, Jezusem Chrystusem, który stał się człowiekiem. A w Chrystusie rozradował się każdym z nas. Obojętnie, gdzie jesteśmy. My nie jesteśmy gotowi. Nie jesteśmy już święci. Już doskonali. My się stajemy. I On takich nas widzi, takich nas kocha i tęskni za bliskością z nami. Radość jest owocem, owocem bycia odnalezionym przez Boga. W pewnej mierze wymaga to od nas bierności. To nie chodzi o to, żeby się starać, żeby coś udowodnić, żeby na miłość zasłużyć, tak jak próbujemy zasłużyć na uznanie innych ludzi, żeby nas zobaczyli, docenili, żeby zobaczyli nasze umiejętności, talenty i wtedy się nami ucieszy. Bóg nas kocha dlatego, że po prostu jesteśmy i że jesteśmy Jego dziećmi. I dobrze jest mieć w sobie takie pęknięcie, taką zgodę na to, że mogę odsłonić siebie i swoją słabość Panu Bogu. Kiedy rodzi się bliskość? Bliskość rodzi się wtedy, kiedy drugiemu człowiekowi pokazujesz swoją słabość. Kiedy Bogu pokażesz swoją słabość, On to przyjmie. I będziesz wiedział, że jest blisko, że się nie odwróci. Jeżeli ciągle jesteś taki przypudrowany, wypozowany, wypimpiszony i coś udajesz, to spotyka się maska z maską. Bliskość jest tam, gdzie to wszystko opada z nas. A Bóg chce być blisko, chce odnaleźć moją prawdziwą twarz. Zamienia w taniec mój żałobny lament. To takie użalanie się nad sobą, nad życiem, nad tym losem, jaki we mnie uderza, On to zamienia w taniec, w radość. Różne są drogi. Jest droga spowiedzi, szczerej, prostej, zwyczajnej. Jest droga Eucharystii, a więc takiego zjednoczenia się i wytęsknienia Pana Boga. Często o wiele bardziej tęsknią ci, którzy nie mogą do Eucharystii przystąpić, niż ci, którzy są zjadaczami Pana Jezusa. Czasami jest to doświadczenie modlitwy, kiedy On przychodzi i przekonuje o swojej miłości, o swojej bliskości. Jest tym, który ma nieskończoną cierpliwość i czeka na każdego z nas. Zobaczcie, że to, co ja teraz robię, to odwołuje się do takich obrazów biblijnych, bo to jest słowo życia. I dobrze jest przypominać sobie to słowo, bo ono przywraca w nas przekonanie o tym, że Bóg nie zapomniał, że się nie odwróci, że Bóg się mną chce rozradować. Ja na koniec jednak chciałbym zadać takie pytanie, jeszcze jedno. Czy Kościół potrafi cieszyć się z odnalezienia zagubionej owcy? Czy Kościół ma w sobie taką otwartość i gotowość? Taki Kościół, jakiego doświadczamy. Nie Kościół idealny. Nie jakieś takie symboliczne myślenie o Kościele. Nie takie doświadczenie, że Kościół jest taką mistyczną jednością nas wszystkich, a tak właśnie jest, że my zapominamy o tym, że my do siebie należymy nawzajem, że jesteśmy do siebie podobni, że jesteśmy częścią siebie nawzajem. I żeby przyjąć tą tajemnicę, to najpierw trzeba przyjąć samego Boga, bo On nas dopiero potem pośle do innych ludzi. Ale zderzamy się najczęściej z takim Kościołem, który ma twarz proboszcza, który ma twarz księdza takiego czy innego, osób, które z tym Kościołem się identyfikują albo mają Pana Jezusa na ustach. Bóg zawsze się na nie cieszy. Kościół też, ale czasami ma trudności z wyrażaniem tego. Zresztą, czy instytucja może się cieszyć? To jest to, co już mówiłem, że Kościół hierarchiczny, taki, którego doświadczamy jako organizacji, instytucji często, on kocha liczby, kocha statystyki, kocha katalogi, kocha takie uporządkowane sytuacje. Uwielbia lednice, bo tam jest 100 tysięcy młodych ludzi śpiewających Alleluja i przechodzących przez rybę, wyznając, że chcą i tęsknią za Chrystusem. Że to jest sukces Kościoła, że dzisiaj w tym świecie, gdzie trzeba się wykazać, to wykazujemy się, są. Nie, to jest ta pokusa, żeby tak, tu są jakieś wydarzenia muzyczne organizowane przez owsiaka, no to trzeba zrobić takie coś jeszcze chrześcijańskie, żeby żeby tak pokazać, że my też, nie? Że no właśnie, że startujemy w tym samym konkursie. Jak się uda, no to pokazujemy, że tak, że my też mamy tysiące. Kościół ten hierarchiczny kocha liczby, bo tęskni za sukcesy. Bo to jest takie myślenie świata, które też się wkrada do każdej instytucji. Ja zawsze zadaję pytanie, ale czy jesteśmy bliżej Chrystusa? Czy pozwoliliśmy, żeby On nas przemienił? Żebyśmy zaczęli nowe życie w Chrystusie. A nie takie okraszone chwilami entuzjazmu. Czy moje życie jest bardziej rozmodlone, powierzone Panu Bogu, otwarte właśnie w tych wszystkich doświadczeniach trudnych przed Panem Bogiem. Ja jeżdżę po Polsce i głoszę rekolekcje i czasami księża wożą mnie po parafii i pokazują, jak rozległe są te miejsca, jak trudno jest być duszpasterzem. Ale często też słyszę taki komentarz: o, tu mieszkają bez ślubu, tak, tam. Tutaj nie przyjmują pokoleńców. Tak mi się żal wtedy robi. Tak mi się robi żal, bo sobie tak myślę, że ja nie znam historii tych ludzi. Ja nie wiem, co tam się wydarzyło. I że może najpierw trzeba... I to mówię sobie też, to nie jest tak, że powiedziałbym to tylko tym księżom, że trzeba posłuchać. Trzeba wysłuchać tej ludzkiej opowieści. Pozwolić, żeby ten żal, to zagubienie gdzieś zostało wypowiedziane. A dopiero potem gdzieś powoli prowadzić ku Chrystusowi. Bo nie chodzi o to, żeby wszystko było w porządku i na miejscu. Żeby tam było: o, przyjmują po kolędzie, już są po ślubie, w porządku, kreska. Porządne chrześcijańskie stadło. I do tego mają dużo dzieci. No bo księża, dużo dzieci to taka katolicka rodzina. A ile jest sytuacji, gdzie ktoś pyta właśnie tak, no tak zgłupia frant, przychodzi ksiądz po kolędzie i mówi: a te dzieci, to co wy nie macie dzieci? A nie zapytasz się tak jakoś dyskretnie, że ona straciła już 6 dzieci i 6 razy poroniła i że to jest dla niej wielkie cierpienie. Tego się boję usłyszeć. I że to są tak czasami trudne sytuacje i one nie są jednostronne. I myślę, że to, co chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, to, że Bóg zna te różne strony, nie tylko tą jedną. Kościół czasami ma trudność z rozradowaniem się i usłyszeniem, odnalezieniem tej zagubionej owcy, bo tak widzi jedną stronę. Ale Chrystus widzi więcej, widzi głębiej i prawdziwiej. I nie ulega pokusie porządku. On chce naprawdę każdego z nas odnaleźć i ocalić.